Tadeusz Meszko, Śmieciowi Ludzie. Rozdział 7. Hodowla doskonałych żołnierzy. W fabryce zmutowanych wojowników. Ukrycie się w kontenerach razem z zielonymi akwariami i hibernatorami nie było najlepszym pomysłem, jak uznali zgodnie po pół godzinie. Nie mieli gdzie usiąść, zewsząd osaczała ich cisza, a telefony komórkowe nie działały. Ale przez następnych 7 godzin nie mogli nic zrobić, gdyż, tak jak przewidywała Subira, łupy wojenne z kliniki Garolisi zostały załadowane do samolotu. Początkowo trochę rozmawiali, później jednak głównie milczeli, czekając na koniec lotu i opuszczenie kontenera, gdziekolwiek by go nie postawiono. Terry był rasowym żołnierzem. Zasypiał od razu, kiedy tylko nadarzyła się okazja. Pozostałym przychodziło to z większym trudem. Ale dlaczego wojskowych miałby interesować kod genetyczny? Wciąż zastanawiała się Ann. Choćby w celu stworzenia bomby genetycznej, odparła Subira. O czym ty mówisz? Wirus zaatakuje każdy organizm. Subira pokręciła przeczącą głową. Wiesz dobrze, że nie. Wystarczy własnym żołnierzom podać szczepionkę. Pozostaną w pełni sił, podczas gdy siły wroga będą kichać i mieć gorączkę, która może doprowadzić do śmierci. Położyłbym nacisk na to ostatnie, dodał Federico. To niemożliwe. Ann nie mogła uwierzyć w taki scenariusz. Mylisz się. Już 40 lat temu w RPA pracowano nad bombą genetyczną, mającą zabijać wyłącznie murzynów. Nie dokończyli prac, gdyż apartheid upadł, ale ich badaniami zainteresował się Izrael. Pomyślano tam, że taki etniczny wirus załatwi skutecznie kwestię Arabów. Pewnie by go stworzyli, jednak okazało się, że genetycznie Izraelici są niemal identyczni ze swymi wrogami. Pochodzą z tego samego rdzenia semickiego, który zapoczątkował Abraham. Wirus zabijałby zarówno jednych, jak i drugich. Nigdy jednak nie zapomniano o idei broni genetycznej.
To bzdury, teorie spiskowe, zaśmiała się Ann.
Nie, Ann. To brutalna prawda o naszym świecie. Opowiedziała mi o tym moja szefowa Milena. Przed podjęciem praktyki w Nowym Jorku pracowała w Tel Awiwie. Zdradziła, że bomba genetyczna nie przeszła z innego jeszcze powodu. Okazało się, że nie byłaby w stanie rozróżnić wszystkich Żydów. Genomy Żydów mieszkających na terenach Izraela od dawna różnią się znacznie od genomu Żydów europejskich czy sefardyjskich. Informacje, że nie ma jednego wzorca genetycznego Żydów, utajniono. Wychodzi na to, że jedyne co ich łączy, to wiara w tego samego Boga. Ann już o nic więcej nie pytała. Wtuliła się głębiej w ramiona Terry'ego i po chwili zasnęła. Subira, wciąż w sukni wieczorowej, nie mogła znaleźć odpowiedniej pozycji. Federico przyglądał się jej z lekkim uśmiechem.
Muszę obciąć tę głupią kieckę, strasznie w niej niewygodnie.
Wyjaśniła, zastanawiając się, czy uśmieszek Federica to uśmiech rozbawienia czy podniecenia seksualnego. Niestety stawiała na to drugie.
Obiecaj, że nie będziesz się gapił na moje nogi.
A gdzie mam patrzeć? Na te wodne stwory? Zaprotestował.
Wolisz pływać z nimi?
No już dobrze. Odparł urażony i odwrócił się w drugą stronę. Usłyszał dźwięk dartego materiału. Strasznie go korciło, żeby chociaż zerknąć, lecz powstrzymał się. Po kilku minutach i oni zasnęli. Gdy poczuli, że kontener zaczyna się kiwać i usłyszeli stłumione odgłosy uderzeń, przebudzili się, rozumiejąc, że już wylądowali. Byli wyspani, lecz doskwierał im głód. Schowali się w głębi kontenera, za ostatnim rzędem zielonych akwariów, czekając na okazję do ucieczki. Do środka weszło kilku mężczyzn. Przez chwilę dyskutowali nad najlepszym sposobem wyciągnięcia hibernatorów, które znajdowały się z przodu. Kilkanaście minut walczyli z pierwszymi dwoma, a później zapadła cisza. Terry uznał, że to jest właśnie ten moment i ostrożnie zaczął skradać się w stronę wyjścia. Przy kontenerze zostało dwóch żołnierzy mających przygotować następne akwarium do transportu. Ale w tej chwili nie interesowało ich zadanie, a bar z zimnym piwem i striptizem, który zamierzali odwiedzić po zakończonej wachcie. Subira i Terry poradzili sobie z nimi bez trudu. Nieprzytomnych ukryli we wnętrzu kontenera. Wcześniej zdjęli z nich spodnie i bluzy. Subira z ogromną ulgą wskoczyła w mniejszy komplet. Terry założył drugi. Ann musiała pozostać w sukni wieczorowej, gdyż nawet gdyby nogawki spodni niższego żołnierza podwinąć do kolan, i tak szorowałaby mankietami po podłodze. Terry oddał jej swoją bluzę, którą mogła zarzucić na ramiona jak pelerynę. Zdjął również buty i podkoszulek mężczyzny. To były typowe buty żołnierskie, z grubą podeszwą i wysokimi cholewami, za ciężkie i za duże dla kobiety, jednak Ann wciąż chodziła w szpilkach. Spod koszulka zrobił onuce i dziewczyna z ulgą założyła buty na płaskim obcasie. Co z tego, że wyglądała jak Charlie Chaplin w Brzdącu? Jak z przekąsem zauważył Federico. Najważniejsze, że była zadowolona. Mamy kilkadziesiąt minut. Ruszajmy na zwiad, zadysponował Terry. A później co? Damy się złapać? Zapytała zdziwiona Ann. Jeżeli wcześniej nie znajdziemy innego wyjścia, to tak. Odparła spokojnie Subira. Terry, wiedziałeś o tym? Ann nie mogła uwierzyć w to, by Terry nie miał precyzyjnego planu. Nie wiedziałem, gdzie wywiozą kontenery, ale brałem to pod uwagę. Ważne było poznanie celu i możliwość odnalezienia kaprala Trottera wraz z pozostałymi. Tym, jak wybrnąć z sytuacji, zajmiemy się w odpowiednim czasie. Gdy wyszli z kontenera, okazało się, że znajduje się on na platformie windy. Obok dostrzegli drugi pojemnik, już opróżniony. To do niego, jak pamiętał Terry, zapakowano hibernatory z porwanymi. Winda stała w okrągłej hali o średnicy kilkudziesięciu metrów i wysokości zaledwie 8-10 metrów. Z tyłu znajdował się park maszyn budowlanych i transportowych, magazyn z beczkami i paletami oraz kilka baraków dla pracowników. Przed nimi były trzy korytarze o prostokątnym przekroju, szerokie na 6 metrów i wysokie na najwyżej 4. Telefony komórkowe wciąż nie działają, oznajmił Federico. No nie, jest dopiero 5 rano. Pora najlepszego snu? Zaśmiała się Subira. Chyba żartujesz, odparł oburzony. O tak wczesnej godzinie częściej kładłem się spać niż wstawałem. Gdzie możemy być? Zapytała Ann. Biorąc pod uwagę niezbyt wysokie stropy korytarzy w jakimś tajnym ośrodku we wnętrzu góry lub pod ziemią, odpowiedział Federico. Raczej pod ziemią. Gdyby korytarze zostały wykute w skale, nie byłoby konieczności zabezpieczenia ich stalowymi obręczami i wypełnieniem z betonu. Zauważył Terry. Masz rację, jesteśmy pod ziemią. Nie rozdzielajmy się. Nie znamy terenu, nie mamy łączności i jeżeli nie chcemy się pogubić, musimy trzymać się razem. Zdecydował Terry. A którym korytarzem pójdziemy? Zapytała Ann. Ty wybierz. Zaproponował z lekkim uśmiechem. Ann skrzywiła nosek, spojrzała w lewo, spojrzała w prawo, spojrzała na wprost i bez chwili wahania wskazała korytarz po prawej. Idziemy tym korytarzem, oznajmiła z niezwykłą u niej pewnością siebie w głosie. No to idziemy. Zaraz, zaraz, a dlaczego akurat tym? Zaprotestował Federico, bo Ann tak zdecydowała. Odpowiedział Terry, pociągając przyjaciela za ramię. Subira spojrzała na Ann z ciekawością. No dobrze, powiem ci, szepnęła do niej Ann. Drzwi kontenerów otwierają się w kierunku lewego korytarza. Pomyślałam więc, że celowo tak je ustawiono. Gdybyśmy nim poszli, moglibyśmy trafić na żołnierzy wracających po drugą partię. Słusznie, potwierdziła jej wybór Subira. A iść na wprost? Jakoś nie lubię. Ruszyli w głąb tunelu. Mężczyźni z przodu, kobiety za nimi. Myślisz, że wybraliśmy odpowiedni korytarz? Zapytał Federico. Jestem pewien, że to nie ma znaczenia. Nie szukamy ukrytego skarbu. Podejrzewam, że wszystkie korytarze prowadzą do jednego celu, którym jest główna centrala bazy z windą osobową. W każdym z korytarzy po drodze mogą znajdować się ciekawe przedmioty czy okazy, ale wyjaśnienie znajdziemy w centrum. Oby była tam też stołówka, westchnął Federico. Główny korytarz miał wiele odnóg prowadzących do san o powierzchniach nie większych niż boisko do koszykówki. Każda z nich była zaopatrzona w solidne metalowe drzwi. Terry pomyślał, że może nie chroniły one zawartości pomieszczeń przed obcymi, a raczej obcych, jak i własnych żołnierzy przed tym, co znajdowało się w środku. Gdy weszli do pierwszej sali, okazało się, że miał rację. Na początku trafili na kompleks pomieszczeń ze zwierzętami z niskiego szczebla drabiny ewolucji, który nie wymaga mózgu. Owady oraz płazy. Ich wygląd nie sugerował, że mogą być bronią, lecz kto zna scenariusze gier wojennych? Różnokolorowe, wielonożne gąsienice, zanim przeistoczą się w motyle, są po prostu larwami szukającymi pokarmu. Ich apetyt pożarł już niejedną cywilizację. Również dzisiaj w monokulturze mogłyby stać się bronią totalną. Wystarczy rozrzucić kilka beczek podobnych wojowników, a gospodarka niejednego kraju padnie. Liczne terraria z wężami, jaszczurkami oraz żabami służyły bez wątpienia do odnalezienia trucizny doskonałej. Na tym polu natura wciąż była bardziej pomysłowa od człowieka i to nawet wspomaganego komputerami. Liczyły one biliony razy szybciej i były zdolne wygenerować tysiące związków, tylko że później każdy trzeba było sprawdzić w działaniu. Natomiast powolna natura od razu testowała ich skuteczność, kierując do dalszej produkcji jedynie te, które sprawdziły się w boju. Następne terrarium świeciło światłem własnym jak gwiazda, a nie odbitym jak księżyc i planety. Jednak to nie gorące reakcje jądrowe wyzwalały jasność, a zimna chemia. A więc nawet tak niewinne chrząszcze świetlikowate można było wykorzystać jako źródła światła. To był jedyny pomysł, jaki im przyszedł mu do głowy, ale niewykluczone, że istniały też inne, dużo bardziej złowieszcze. Terry wiedział o wielu próbach użycia zwierząt do celów militarnych. Wolał jednak nie wspominać o tym pozostałym, zwłaszcza Ann. Gołębie od starożytnych czasów były wykorzystywane do przesyłania informacji. Lecz w czasie II wojny światowej ptaki te próbowano również wyszkolić na pilotów pocisków. A przed zrzuceniem bomb atomowych na Japonię zastanawiano się nad użyciem nietoperzy do nalotu z bombami zapalającymi. Zakładano, że wypuszczone masowo nietoperze będą szukać schronienia w budynkach, natomiast bomby chciano zaopatrzyć w detonatory czasowe. Później, w czasie zimnej wojny, pojawiła się koncepcja, aby z domowych kotów uczynić szpiegów. W ich ogonach zamontowano anteny, a mikrofony ukryto w futrach. Lecz koty chadzają, jak wiadomo, własnymi drogami. Wszystkie projekty okazały się niewypałem. Było jednak widać jak na dłoni, że wojsko wciąż nie rezygnuje. Terry z ulgą obserwował odprężoną twarz Ann. Nie lubiła insektów ani płazów i trzymała się od szyb w bezpiecznej odległości. Spokojnie przechodziła obok kolejnych terrariów. Na szczęście nie były to stwory z nocnych koszmarów czy hybrydy z piekła rodem. Podeszli do następnego kompleksu pomieszczeń. Tutaj nie natrafili już na zwierzęta za kratami, a na ludzi za szybami, które prawdopodobnie były lustrami weneckimi. Uznali, że nie są to cele więzienne, chociaż wszystkie miały identyczne wymiary – 4 na 4 metry. Posiadały też podobne meble, telewizor na ścianie i laptop na biurku, łóżku lub podłodze. W każdym znajdował się też mały kącik pamięci. Półka z fotografiami w ramkach, fragment ściany ze zdjęciami przypiętymi pineskami lub przytwierdzonymi taśmą klejącą. Twarz matki stojącej przed telewizorem lub lodówką, grillującego ojca oraz dzieci, na wakacjach, w szkole, przebrane z okazji Halloween, na rowerach, deskach, z piłką do koszykówki. No i fotografie lokatorów, głównie w mundurach, sztywnych, galowych albo polowych, pobrudzonych smarem, zakurzonych, podartych. Pochlapanych frontową krwią. Była też inna wspólna cecha zgromadzonych tu lokatorów. Bardziej widoczna, bolesna. Cierpieli na jakąś niepełnosprawność. Przeważnie chodziło o brak jednej kończyny, ale wielu z nich utraciło obydwie. Wszyscy posiadali za to protezy, najwyższej jakości, z kompozytów węglowych i tytanu. Terry rozpoznał w tej grupie weteranów wojennych. W ich spojrzeniach, gestach wyczuwał nieustanne skupienie. Częściowo mogło to wynikać z uczenia się poruszeniem protez, ale nie wyjaśniało wszystkiego. W jego ocenie był to po prostu nawyk, którego nie można się wyzbyć. Nieufność wobec otoczenia, przymus obserwacji i analizy tego, co dzieje się wokoło oraz świadomość, że jedynie podobna czujność może zapewnić bezpieczeństwo. Jeśli by pominąć fakt zamknięcia tych ludzi w tajnej bazie pod ziemią, można by uznać, że uczestniczą w jakimś programie rehabilitacyjnym. Tylko że ich protezy nie służyły poprawie jakości życia, a stanowiły niebezpieczną broń. Zamiast czterech palców i kciuka dostrzegał dwie lufy różnego kalibru. W przedramieniu umieszczono miotacz ognia, a w miejscu kciuka i palca wskazującego szczypce do przecinania blach i kabli. Żołnierz, który stracił nogi, nie otrzymał protez kończyn, lecz 8 pajęczych odnóży. Terry musiał przyznać, że człowiek pająk posługiwał się nimi nadzwyczaj sprawnie. Tylko w jakim celu zamontowano mu aż tyle nóg, zamiast zwykłych, choćby podrasowanych jak u Pistoriusa, dwóch, wystarczających do chodzenia, grania w piłkę, założenia nogi na nogę lub kopnięcia armii w dupę? Tego Terry nie wiedział. Zagłębiali się w tę galerię coraz bardziej przygaszeni. Połyskująca stal protez zgasiła ich dobre samopoczucie. Ale Halka tu nie mają, zauważył z zawodem Federico.
Federico, jak możesz tak żartować? Zaprotestowała Ann.
Subira już wiedziała, że upierdliwy styl bycia Federica nie jest cyniczną potrzebą wbijania igieł, lecz obroną wrażliwego, nierzadko wystraszonego człowieka. On nie żartuje, próbuje jedynie zachować dystans do tego, co widzi. Spróbowała go usprawiedliwić. To mogą być na przykład więźniowie zgadzający się na testy w zamian za amnestię.
Co nie zmienia faktu, że trzymają tych ludzi w klatkach jak zwierzęta,
nie ustępowała Ann.
To wciąż jest nieludzkie.
Przejdźmy do następnych pomieszczeń, zdecydował Terry. Galerie inwalidów zaopatrzonych w protezy opuścili, jak się okazało, nie w porę. Na korytarzu pojawiły się bowiem wózki transportowe wyładowane opakowaniami z tanią żywnością.
Czas karmienia, domyślił się Federico, zamykając oczy i wciągając nosem powietrze.
Może mają też hamburgery?
Schowajmy się i poczekajmy, aż zrobią swoje, zaproponowała Subira. Gdzie mamy się schować? Tam, gdzie króluje nożycoręki, czy może u człowieka pająka? Zapytała przerażona Ann.
Wejdźmy tutaj, podjął decyzję Terry. Ukryli się w kolejnym kompleksie sal. Pierwsza stanowiła jakby olbrzymi żłobek. W niezliczonych rzędach inkubatorów widzieli niemowlaka przy niemowlaku. Dziewczyny się rozkleiły, wymieniając uwagi w rodzaju, ale ten ma śliczne oczka, a spójrz na te dołeczki w policzkach. Federico z coraz większym lękiem słuchał ich paplaniny, z rezerwą spoglądając na dzieci. Natomiast Terry zastanawiał się, w jakim celu wojsko urządziło żłobek pod ziemią. Zwłaszcza, że w inkubatorach nie znajdowały się tylko niemowlaki, lecz nawet kilkuletnie dzieci. Wyglądały na zdrowe, różowiutkie i ze wszystkimi kończynami, więc nie był to ośrodek dla chorych. Chyba, że coś nie tak było z ich mózgami. Przeszli do następnej sali. Ta z kolei przypominała zoo, albo raczej zaplecze cyrku. W zoo zwierzęta trzymane są w ogrodzeniach stanowiących namiastkę ich naturalnego środowiska. W tej sali wpakowano je do bardzo ciasnych klatek. Przede wszystkim były to małpy, ale nie goryle, szympansy i orangutany, lecz inne, o wiele bardziej egzotyczne gatunki. Terry rozpoznał jedynie makaki, które widział kiedyś zażywające kąpieli w gorącym stawie pośród ośnieżonego krajobrazu Japonii. Znajdowały się tu też psy różnych ras, koty, a nawet bobry i wydry. W ostatniej sali również były zwierzęta, lecz trzymano je w całkiem innych warunkach. Nie w klatkach o metalowych kratach, a za szybami, jak weteranów z protezami. Posłanie nie było wiązką rzuconej słomy, lecz schludnym legowiskiem z kocykiem mającym wzór w misie lub nutki muzyczne. Nie widział też konarów do skakania czy gumowych kości do obgryzania, tylko klocki i plastikowe puzzle. Małpka układająca z puzli mapę świata mogła wywoływać zdziwienie, lecz ostatecznie nie było to niemożliwe. Jednak szczeniak dalmatyńczyka, na widok którego Ann i Subira aż roztopiły się w zachwytach, stał przed klockami z literami, jakby układając je w zdania. To musiało ich zafrapować. Aby zdanie zostało poprawnie zapisane, brakowało jeszcze dwóch liter. Szczeniak, kręcąc głową, przyglądał się pozostałym klockom, przewracając je łapą, jakby w poszukiwaniu brakującej litery. Czyżby w głowy tych zwierzaków lekarze wpakowali ludzkie mózgi? Pomyślał Terry i aż przystanął z wrażenia. Musiał zamknąć oczy i policzyć do 10, aby nie oszaleć. Na szczęście nikt z pozostałych nie zdawał sobie sprawy z tego, czym, a właściwie kim, są uwięzione tu zwierzęta. Terry rozejrzał się z niepokojem. Dziewczyny i Federico próbowali bawić się hybrydami, wybierając kandydata na zwierzaka domowego. Dobrze, że Anne nie domyślała się, czyje mózgi wciśnięto w te biedne istoty. Już i tak poznała tyle gówna świata, że jeszcze długo nie poczuje zapachu stokrotek. Musiał ich jak najszybciej stąd wyprowadzić. Federico chciał coś powiedzieć, ale widząc, że Terry kręci przecząco głową, tylko machnął ręką. Już od dawna wiedział, że wszystko, co mówi się o wojnie, jest nieprawdą. Tak różną od rzeczywistości, jak zero od jedynki. Walka o ideały polegała tak naprawdę na mordowaniu. Niekiedy na polowaniu, lecz najczęściej zażynaniu zwierząt wrześni. I to nie takiej zmechanizowanej, ze strzelaniem kołkami pod ciśnieniem lub przykładaniem elektrod do głowy, a w przydomowej, prymitywnej, z podcinaniem gardła tępymi nożami i czekaniem, aż wypłynie cała krew. Jednak to, co teraz zobaczył, całkowicie go zaszokowało. Słyszał o podobnych zapędach naukowców, uznawał je jednak za zbyt szalone, zdecydowanie niemoralne i bezsensowne. Najwidoczniej wojsko nie podzielało jego zdania. Czym wyjątkowym na polu walki może wykazać się dalmatyńczyk zaopatrzony w ludzki mózg? Psie łapy i tak nie będą zdolne manipulować narzędziami. A może chodzi tu o węch? Ale przecież i bez mózgu dziecka pies potrafi wskazać zwierzynę myśliwemu. To był szczyt głupoty. Jak powstrzymać ten wyścig okrucieństwa? Zastanawiał się. Mamy coraz mniej czasu. Wychodzimy stąd. Zadysponował szybko, by otrząsnąć się z koszmaru. Chodźmy do stołówki. Poparł go Federico, chwycił dziewczyny pod ręce i pociągnął je do wyjścia. Niestety nie zdołali tam dotrzeć. Gdy wyszli z pomieszczenia, ujrzeli kilkanaście wycelowanych w siebie luf. Dla podbicia efektu żołnierze przeładowali broń.
Nie ruszać się! Kto jest dowódcą?
Usłyszeli. Ja, powiedział Terry, występując krok do przodu. Pracuję dla Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadźcie nas do dowódcy bazy.
Na glebę! Ręce z tyłu! Spleść palce!
Nie był to najwyraźniej czas na negocjacje. Pochwycenie intrusów. Pułkownik Frank T. McCormack był znużony wcześniejszym obchodem i nawet koniak w gabinecie dyrektora naukowego bazy nie pomógł mu w pobudzeniu krążenia. W przeciwieństwie do szefa projektu Żołnierz Przyszłości Rolanda Moreleta, zasuszonego 50-latka w dużych rogowych oprawkach okularów, który oprowadził go po swoim terytorium, a teraz, odnosząc się do zbyt wielu szczegółów, opowiadał o projektach. Rozpływał się przy tym ze szczęścia, raz po raz dziękując Frankowi za dostarczenie dokumentacji i okazów profesora Garlisi. To był bardzo długi dzień, który zaczął się niefortunnie kłótnią podczas rodzinnego śniadania, lecz miał szansę zakończyć pełnym sukcesem zawodowym. A wszystko za sprawą telefonu rozbijającego Frankowi rodzinne plany na weekend.
Pułkownik trzymał świat w garści, lecz jego własna rodzina rozłaziła mu się między palcami. Żona miała pretensje, że nie zarabia tyle pieniędzy, aby na każdy bal charytatywny mogła pójść w nowej kreacji. Najstarszy syn oznajmił, że nie pójdzie do West Point, gdyż chce przerwać krwawą sukcesję przodków. Średnia córka zarzucała mu, że wysługuje się koncernom, przyczyniając się w ten sposób do ocieplenia klimatu. A najmłodsza latorośl, ulubiony synek tatusia, uważał go za dinozaura, nie potrafiącego posługiwać się okularami GTV. Frank obiecał rodzinie, że w piątek wyskoczą na Hawaje, aby w sprzyjającej scenerii przedyskutować rodzinne problemy. Odbierając telefon, miał nadzieję, że nie dzwoni matka, by wyżalać się, że od roku nie odwiedził jej z wnukami. Ani teść, który wciąż dopytywał się, kiedy jego zięć zrobi wreszcie porządek z muzułmanami. Na szczęście to był tylko Terry. Chyba mogę powiązać klinikę badającą DNA z porwaniami weteranów. Oznajmił lakonicznie. Właśnie jadę to sprawdzić. Frank zamarł. To była ważna wiadomość i pułkownik natychmiast zapomniał o rodzinie. Zamknął się w gabinecie i wykonał kilka telefonów, przygotowując finał operacji rozpoczętej 3 tygodnie wcześniej. A zaczęło się tak niewinnie. Pułkownik najprawdopodobniej nie zwróciłby uwagi na informacje Terry'ego o zaginięciach weteranów, gdyby nie uwaga, że mogą mieć one związek z programem Pokaż nam swój kod, a damy ci zdrowie. Kilka dni wcześniej, w czasie narady międzyresortowej poświęconej nowym technologiom w armii, usłyszał o modyfikacjach genetycznych, które mogłyby okazać się przydatne na polu walki. Przy czym dane z tego programu miałyby tu ogromne znaczenie. Pułkownik przypomniał sobie rozmowę, jaką odbył z senatorem w samochodzie. Najgorsze, że Arnold Ingleclaw, przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Senatu Stanów Zjednoczonych, tak dużo palił. Ale była to osoba mogąca zmienić jego życie, więc bez protestu znosił smród cygara. Myśli pan, że porwania faktycznie mają coś wspólnego z badaniami DNA weteranów? Zapytał senatora, kiedy ten kazał mu skontaktować się z Terrym i wybadać, co ten wie. Nie mam pojęcia, ale dobrze by było, gdyby twój bąk odkrył takie powiązania. Odpowiedział niedbale Ingleclaw, całą uwagę skupiając na okręcaniu cygara w palcach. A nie lepiej skorzystać z naszego wywiadu? Wciąż masz nawyki żołnierza, a nie polityka. Musisz się ich pozbyć. Nadanie oficjalnego trybu śledztwu nic mi nie da. Może jedynie zaszkodzić. Gdy wyjdzie na jaw, że to bzdura, zetrą nas w pył. Gdy okaże się to prawdą, cały splendor spłynie na wywiad. W tej chwili to jedynie poszlaki. Nie wiadomo, jak wygląda prawda. Zauważył ostrożnie Frank. Przed kongresmenem zachwalał Terry'ego, ale nie ufał mu do końca. Terry nie był żołnierzem z krwi i kości. Do wojska dostał się przez przypadek. Wypełniał rozkazy. Tego nie mógł mu zarzucić, lecz zbyt często przed wykonaniem polecenia zastanawiał się nad jego słusznością. Teraz jednak mógł okazać się przydatny i Frank zamierzał skorzystać z takiego daru losu. Ryzykował, stawiając na niego i wolał się zabezpieczyć. Nie wiem, czy Terry odkryje prawdę. Nie interesuje mnie prawda. Potrzebny mi choćby strzęp dowodów pozwalający interweniować i przejąć wyniki badań kliniki. To one są nam potrzebne. Później możemy procesować się w sądach, a Garolisa może nawet wygrać proces i otrzymać wysokie odszkodowanie. Zanim jednak tak się stanie, uzyskamy to, czego potrzebujemy. Frank też miał taką nadzieję. Utknął na pilnowaniu weteranów przed wpadnięciem w łapy terrorystów lub wyciszaniu ich zapędów do mszczenia się za swój los na innych obywatelach. Miał już dosyć wyciągania ręki do tych śmieci, nie potrafiących walczyć o swój byt w zwyczajnym cywilnym życiu. Ten projekt natomiast wkraczał w przyszłość i Frank głęboko wierzył, że pomoże mu się wyrwać z tego szamba. A kilka godzin później otrzymał wiadomość od grupy Terry'ego, że obiekt zajęli terroryści. Skąd terroryści? Tego nie było w planie. Wydał rozkaz opanowania sytuacji w klinice. Ale to był dopiero początek. Później zadzwonił do senatora Ingleclaw.
Ustalili, że najlepiej będzie wejść w posiadanie zasobów kliniki Garlicy, po czym przewieźć je do tajnego ośrodka DARPA. Decyzję miał podjąć Frank osobiście na miejscu po rozpoznaniu sytuacji. Zadzwonił więc do dowódcy komandosów i kazał wysłać kolumnę ciężarówek. Później wezwał śmigłowiec dla siebie. Gdy dotarł na miejsce, sytuacja w klinice była już opanowana. Terry i jego znajomi na szczęście przeżyli. Spisali się doskonale, dostarczając dowodów na nielegalne działania profesora Garlicy, włącznie z kilkoma porwanymi. Pełen sukces. Gdy okazało się, że Garlisa nie żyje, Frank błyskawicznie podjął decyzję o przewiezieniu zasobów kliniki do wojskowego ośrodka. Niestety oznajmiono mu, że i on musi się tam udać, aby dopilnować rozładunku łupów. Pozostało jeszcze kilka szczegółów do uzgodnienia, jak wytłumaczenie Damiano Haddadowi, bez zrażenia go do współpracy z wojskiem, konieczności zarekwirowania zasobów Garlisy, ale to już powinien załatwić senator. Trzeba też było znaleźć wytłumaczenie masakry, którym zadowoliłyby się media. Zaproponował wersję ataku terrorystycznego, mającego na celu kradzież zabójczych, zmutowanych wirusów. Chodziło oczywiście o to, by rozpylić je nad Nowym Jorkiem. W dalszej części komunikatu padłaby informacja, że patriotyczna postawa pracowników kliniki powstrzymała niebezpieczny atak. Niestety, 18 cywilów oraz 7 komandosów poległo na polu walki z międzynarodowym terroryzmem. W tej chwili był piątkowy poranek. Do Nowego Jorku Frank mógłby wrócić po południu i, z małym opóźnieniem, wypełnić obietnicę daną rodzinie. Ale ponownie zmieniono rozkazy. Dowiedział się, że z tajnej bazy ma polecieć do Waszyngtonu. Tam czekały go wielogodzinne narady sztabowców, a może nawet wizyta w Białym Domu. Weekendowe plany szlak trafił, lecz brama awansu stanęła przed nim otworem. Dalsze rozmyślania przerwało Frankowi pukanie do drzwi. Po chwili do gabinetu wszedł porucznik. Panie pułkowniku, panie dyrektorze, mamy intruzów w korytarzu wschodnim, zameldował. Intruzów? Wewnątrz? Frank wprost nie mógł uwierzyć, że ktokolwiek zdołał przedrzeć się do tajnego ośrodka. Spojrzał z wyrazem zarzutu na dyrektora. Ten jedynie zbladł. Tak jest, wewnątrz. Przedostali się wraz z transportem. Terry! Pułkownik był już pewien, że to grupa Terry'ego. A niech go szlak trafi. Rzeczywiście był jak bąk. Uparty i niezważający na przeszkody. Zajęty opanowywaniem sytuacji w klinice Garlicy, całkiem zapomniał o Terrym i jego drużynie. Zaprowadźcie ich do... Uświadomił sobie, że nie zna pomieszczeń bazy. Senator dał mu pełnomocnictwo do lustracji tego miejsca, ale poza ogólną informacją na temat badań nie zdążył go jeszcze poznać. Czy jest tu jakaś sala przesłuchań? Zapytał profesora Morletta. Nie, odparł zdezorientowany. A inna, większa, odizolowana? Może stołówka dla żołnierzy niższego stopnia i pracowników cywilnych. Profesor skinął głową. Zaprowadźcie więc zatrzymanych do stołówki i postawcie dwóch żołnierzy na warcie. Aha, zabierzcie im też wszystkie środki łączności. Wydał polecenie porucznikowi. Po jego wyjściu Frank sięgnął po kieliszek koniaku i zapytał Morletta. Czego mogli się dowiedzieć? To starsza część bazy, projekty sprzed 10 lat, do kasacji. Głównie laboratoria z owadami, wężami i płazami. Oraz kilka sal z obiektami do testowania protez. Też przeszłość, do likwidacji. Głównie, a poza tym, dopytywał się Frank. Zastanowiła go lakoniczność odpowiedzi u nieprzestającego trajkotać szefa placówki. Pozostały tam jeszcze obiekty z prób wszczepiania ludzkiego mózgu zwierzętom, odpowiedział niechętnie naukowiec. To wczesny projekt tworzenia żołnierza doskonałego. Ślepa droga. Teraz stawiamy już tylko na genetykę. Projekt zamierzaliśmy zamknąć do końca roku, ale obecnie, gdy mamy sprzęt profesora Garlisi, zrobimy to wcześniej. A do którego korytarza przewieziono fanty z kliniki? Do zachodniego.
Tam prowadzimy najbardziej zaawansowane projekty. Na miejscu funkcjonują dwa zespoły. Jeden rozgryza akwaria, drugi hibernatory. Może pan sprawdzić, czy pracownikom udało się otworzyć hibernatory? Zapytał Frank, przeczuwając, że Terry'ego ściągnęła do bazy chęć poznania losów porwanych. Osobiście, dodał, widząc, że profesor sięga po telefon. W stołówce stało kilka prostych, sześcioosobowych stołów z krzesłami obitymi dermą. Pod jedną ze ścian dostrzegli też rząd automatów z łokociami i napojami. Niestety nie mieli monet. Po drugiej stronie był pulpit z mikrofalówkami i czajnikami. Ale po szybkim przeszukaniu stwierdzili, że nie ma nic do jedzenia. Także trunków z procentami, co zauważył z żalem Federico. Na każdej ze ścian widniał czarny ekran telewizora, w tej chwili martwy. Zrezygnowani usiedli przy jednym ze stołów i w milczeniu czekali, sami nie wiedząc na co. Po kwadransie drzwi otworzyły się i do pomieszczenia wszedł pułkownik McCormack z kilkoma szarymi teczkami pod pachą, ogolony i w świeżo wykrochmalonym mundurze. O, pan pułkownik, nie został pan w Nowym Jorku? Zapytała zgryźliwie Subira. To raczej ja powinienem być zdziwiony, że postanowiliście spędzić tyle godzin lotu w luku bagażowym, by znaleźć się tutaj, odpowiedział siadając przy stole. Ale nie jest pan zaskoczony, rzekła Subira. Znam Terry'ego dłużej niż wy. Pułkownik uśmiechnął się z grymasem niezadowolenia na twarzy. Mogłem podejrzewać, że nie odpuści, zanim nie wyjaśni wszystkiego do końca. Ann spojrzała na Terry'ego, który do tej pory się nie odezwał. Po jego zgorzkniałej minie poznała, że szykuje się do wygarnięcia prawdy dawnemu przyjacielowi, lecz trudno powiedzieć z jakiego powodu na razie się powstrzymuje. Ona nie zamierzała.
Jak pan może pozwolić, aby tak męczono tu ludzi? By zakładano im protezy, tworząc jakieś mechaniczne hybrydy? To nieludzkie!
Wykrzyczała w twarz pułkownika. Ależ, pani Laskowski, nie obcinaliśmy tym obiektom, tym osobom nóg ani rąk, zaprotestował. Jakim prawem cywil będzie mu mówił, co jest, a co nie jest dobre dla wojska? Oni nie mają o tym pojęcia. Postanowił jej to wytłumaczyć. To są weterani wojenni. Wyszli z wojny pokiereszowani i sami zgłosili się do pomocy. Bez nas trawiliby smutki w alkoholu lub narkotykach, a my przywróciliśmy im sens życia. Odzyskali kończyny, przyznaję, nieco specyficzne, ale dzięki temu mogą nam pomóc w tworzeniu robotów wojennych. Informacje o działaniu takich protez przekazywane są nie tylko poprzez liczne czujniki, ale też w rozmowach, które dla naszych techników i informatyków stanowią kopalnię wiedzy. Jesteśmy coraz bliżej chwili, gdy zbudujemy idealnego robota. Rozumiem, że tułowia weteranów zostaną zastąpione maszynerią. Zapytał Federico. Oczywiście. Pułkownika zaskoczyło to naiwne pytanie. A skąd weźmiecie mózgi? Chciał wiedzieć Federico. Czy do maszyn już nie tylko z kończynami, ale i z tułowiem z tytanu wpakujecie mózgi żołnierzy, których rany nie dało się zastąpić protezami? Czy może pracujecie też nad sztuczną inteligencją? Frank znał odpowiedź, ale nie zamierzał jej udzielić. Czy teraz, mając próbkę DNA Centaura, będziecie chcieli wyhodować nowy rodzaj żołnierza? Zapytała Subira. Nie ukrywam, że te badania bardzo nam się przydadzą, ale żołnierzy koni nie potrzebujemy. Tu już pani przesadza. Drony, roboty bojowe nie sprawdzają się. Ocena sytuacji przez operatora siedzącego w bezpiecznym pomieszczeniu, kilometry od miejsca akcji, bez presji huku granatów, świszczących kul, potu i krwi, zawsze będzie różnić się od oceny bezpośredniej. Jego decyzje zawsze będą błędne, przeszarżowane, prowadzące do klęski lub zbyt ostrożne, z podobnym finałem. To syndrom gracza komputerowego. Nie ma jak umysł człowieka znajdujący się bezpośrednio na polu walki. A jeżeli będzie on posiadał przewagę fizyczną, choćby zwierzęcą szybkość i wytrzymałość, to pokona innych.
Musimy dać żołnierzom nowe możliwości. Takie, z którymi będą oni tak zżyci, jak z dużym palcem u nogi. Sztuczna inteligencja to pieśń przyszłości. Pułkownik spojrzał na Federica. Może nie tak odległe, jak sądzą niektórzy, ale jest to i tak raczej kwestia dekady. Gen zmorzały, czyli genetycznie zmodyfikowani żołnierze, są wysyłani na front już dzisiaj. Poprawiliśmy im krążenie krwi, podnieśliśmy próg czułości na ból, podrasowaliśmy geny mięśni. Pracujemy nad skórą zdolną do regeneracji w czasie kilku minut, zmysłem słuchu jak u sowy, pozwalającym usłyszeć mysz pod ziemią w odległości 100 metrów, widzeniem w nadfiolecie jak u reniferów. A gdy takiemu gęzmorzałowi założymy soczewki kontaktowe GDV, pokona każdego wroga. Pracowaliśmy nad podobnymi projektami co profesor Gaulisa, ale on nas wyprzedzał. Z jego systemem podtrzymywania życia o wiele szybciej będziemy mogli sprawdzić różne warianty zmian genetycznych. Te zbiorniki pozwalają na zmianę genomu, że tak powiem, online. To był nasz słaby punkt. Musielibyśmy czekać wiele lat, by uzyskać odpowiedź, czy wprowadzone zmiany są efektywne.
A jednak zmieniacie ludzi, nie ustępowała Am.
Walka na froncie to nie zabawa. Albo masz przewagę, albo giniesz. W tej bazie wszyscy starają się o to, by nasi żołnierze taką przewagę otrzymali, odpowiedział pułkownik. Od zawsze faszerowano czymś żołnierzy przed bitwą. Wino, wódka, barbiturany, później z frontu wracali alkoholicy, narkomani. Modyfikując ich ciała, pozwolimy im osiągnąć to samo, a nawet więcej, bez skutków ubocznych. Ci ludzie wrócą do cywila bez skazy.
Z umiejętnościami zarezerwowanymi dla zwierząt, zauważyła Anne.
No i co z tego? Łatwiej znajdą pracę, będą wydajniej pracować, nie będą chlać, ćpać ani mordować. To chyba lepsze wyjście niż wyrzucenie kogoś na śmietnik. Terry miałby mu ochotę odpowiedzieć, że nie ma lepszego wyjścia, wartego przymykania oczu na mniejsze zło, ale już wiedział, że pułkownik i tak tego nie zrozumie. Anne jeszcze o tym nie wiedziała.
Terry tyle mi o panu opowiadał. Myślałam, że przede wszystkim jest pan człowiekiem, a tylko od czasu do czasu zakłada wykrochmalony mundur. Teraz widzę, że ma pan również wykrochmalony mózg.
Pułkownik zdawał sobie sprawę, że dalsza rozmowa niczego już nie zmieni. I co mam z wami zrobić? Zapytał, sięgając po teczki. Terry wciąż milczał.
Wyjaśnić, co tutaj wyprawiacie?
Zaatakowała Subira. To tajemnica wojskowa.
Mamy zapomnieć o tym, co widzieliśmy?
Pytanie Ann było zarazem jednoznaczną deklaracją, że tak nie zrobią. To byłoby najlepsze wyjście. Odparł markotnie. Wiedział, że to niemożliwe. Miny pozostałych jednoznacznie wskazywały, że nie zaakceptują proponowanego rozwiązania. No tak, Terry, czy możemy porozmawiać na osobności? Wyszli na zewnątrz. Dwóch żołnierzy wyprężyło się na baczność. Zamyślony pułkownik nawet tego nie zauważył. Minęli ich i zaczęli iść wolno wzdłuż długiego korytarza. Terry, wiesz, że nie pozostawiasz mi wyboru. Westchnął Frank, nie patrząc mu w oczy. Od początku wiedziałeś, że wyniki badań trafiają także do wojska. Terry'ego nie interesowały dylematy pułkownika, a kilka przemilczeń, z którymi z jego strony się spotkał. Możliwość aresztowania, podejrzenie o terroryzm lub zdradę brał pod uwagę, podejmując decyzję o śledzeniu losów urządzeń profesora Garlisi. Już wcześniej uznał, że wyjaśnienie, co stanie się z hibernatorami, jest o wiele ważniejsze niż dbanie o własny los. To prawda. Po chwili wahania zgodził się z oskarżeniem Frank. Wojsko miało umowę z kliniką Garlisi, że pobrane próbki DNA będą nam przekazywane. Do czego potrzebujecie tych próbek? Przerwał mu Terry. Podejrzewam, że do niczego. Przecież wiesz, że rząd lubi gromadzić wszystkie dane. Archiwizuje rozmowy telefoniczne, SMS-y, maile, listę zakupów na kartę. Nie wiadomo, kiedy i jakie dane mogą się przydać. Ale nie wiedzieliśmy, że Garlisa, bez wiedzy Haddada, wykorzystuje te dane do przeprowadzania własnych eksperymentów. Gdy zgłosiłeś, że niektórzy z biorących udział w programie zostali porwani, wzbudziło to moje zaniepokojenie i zacząłem bliżej przeglądać się sprawie. A dlaczego wcześniej nie powiedziałeś mi o tym układzie? Gdybym ci ujawnił tę informację, mógłbym mimowolnie zasugerować fałszywy trop. Wolałem, abyś poprowadził niezależne śledztwo. To było sensowne wyjaśnienie, uznał Terry. Jednak nie powstrzymało go to przed tym, by zapytać o inne sprawy. Czy to wojsko porwało kaprala Trottera? Skądże znowu, Terry? O co ty mnie posądzasz? Nie wiemy, kto stoi za porwaniami naszych weteranów. Terry uznał, że Frank nie udaje. Wyglądał na szczerze zdumionego podobnym podejrzeniem. To dlaczego razem z zielonymi akwariami zabraliście hibernatory z porwanymi? To skomplikowana technologia. Tylko tutaj są ludzie zdolni wybudzić porwanych z hibernacji. Zaraz po dostarczeniu hibernatorów kazałem rozpracować ich technologię zespołowi naukowemu. Jeżeli mi nie wierzysz, to możemy tam pójść. Więc chodźmy. Po kilku minutach znaleźli się w pomieszczeniu z wieloma monitorami, kilkoma naukowcami w białych kitlach i, co najważniejsze, z czterema hibernatorami. Trzy z nich były zamknięte, lecz jeden otwarty. Frank przedstawił Terrymu doktora Moraletta i poprosił go o zdanie relacji. To bardzo ciekawy system. Wyprzedza to, co znamy o kilkanaście lat. Łączy w sobie funkcję podtrzymywania życia ze zmniejszeniem tempa przemiany metabolizmu. Mógłby zostać wykorzystany w lotach międzyplanetarnych, bo już międzygwiezdnych raczej nie. Spowolniłby starzenie się organizmu, lecz nie na tyle, aby załoga u celu podróży nie stała się mumiami. Gdzie jest osoba z otwartego hibernatora? Terry przerwał jego wyjaśnienia. Doktor spojrzał pytająco na pułkownika, a gdy ten skinął głową, wyjaśnił. Mimo zaawansowania projektu udało nam się rozgryźć ten system. Na razie wybudziliśmy ze śpiączki jednego porwanego. Jest zdrowy, lecz bardzo osłabiony. Dochodzi do siebie w sali obok. Niedługo powtórzymy procedurę z następnymi uśpionymi. Mogę z nim porozmawiać? Zapytał Terry, ale tylko kilka minut. Chłopak wydawał się wystraszony. Leżał na szpitalnym łóżku z wysoko podniesionym wezgłowiem, przyglądając się z niepokojem licznym czujnikom podpiętym do jego ciała. W dłoni trzymał pusty kubek po jogurcie. Gdy weszli, naprężył mięśnie. Jesteś już bezpieczny. Jutro wracasz do domu. Uspokoił go Terry, wyjmując kubek z jego dłoni. Otworzył wieko kosza stojącego w rogu sali i wrzucił go do środka. Chcieliśmy zadać ci jedynie kilka pytań. Możesz opowiedzieć mi o porwaniu? Może widziałeś porywaczy? Wpatrzył się w chłopaka z napięciem. Młodzieniec nie podniósł oczu, tylko wciąż gapił się na kosz. Po chwili jednak zaczął mówić. Nie pamiętam momentu porwania. Pamiętam tylko sny. A właściwie koszmary. Wciąż widziałem w nich diabła pochylającego się nade mną i mówiącego ze złośliwym uśmiechem: co, śmieciu, w końcu wpadłeś do kosza. Diabeł miał długie, kręcone rogi. Jak u byka? Chciał wiedzieć Terry. Podobne, ale to były rogi diabelskie. Miał też bezlitosny wzrok. Terry uznał, że w tej chwili niczego więcej od chłopaka nie wyciągnie. Był w zbyt dużym szoku. Trzeba było dać mu czas na ochłonięcie. Chociaż rogi diabła z pewnością pozostaną w jego snach do końca życia. Najważniejsze, że słowa uprowadzonego potwierdziły udział w porwaniach człowieka z rogami. Podziękował mu za rozmowę, po czym wyszli z sali. Już bez słowa wrócili pod drzwi stołówki, gdzie na chwilę się zatrzymali. Czy za kilka dni będę mógł ich przesłuchać? Zapytał Terry. Nie mamy powodu, aby ich zatrzymywać. Jak tylko lekarze wykonają wszystkie badania, odwieziemy ich do Nowego Jorku. Terry skinął głową. Frank, mam ochotę powiedzieć ci wiele gorzkich słów, ale nie sądzę, żeby miało to większy sens. Teraz grasz w inną grę niż ja. Chociaż ty pewnie uważasz, że to ta sama gra, tylko wyższa liga. I niech tak zostanie. Oznajmił Terry, nie mając już ochoty na dalszą rozmowę. Co zamierzasz z nami zrobić?
Nie wiem, Terry. Pułkownik wydawał się skwaszony. Wdepnęliście w gówno, więc nie uciekniecie przed smrodem. Nie ode mnie zależy, jak utytłani wyjdziecie z tego szamba. Dalszą rozmowę z Terrym przerwał Frankowi sierżant, który podbiegał do niego z telefonem w ręku. Panie pułkowniku, ważny telefon do pana. Zameldował, trzymając w wyciągniętej dłoni aparat przypominający cegły do łączności satelitarnej sprzed 40 lat. Baza była odcięta od infiltracji elektronicznej i do komunikacji zewnętrznej musiano używać specjalnych urządzeń. Zaraz odbiorę. Odparł lekceważąco pułkownik. To naprawdę bardzo ważne, nalegał sierżant. Ostatecznie Frank nakazał wartownikowi odprowadzić Terrego i odebrał połączenie. Tu Damiano Haddad. Senator Eagleclaw powiedział mi, że to pan jest odpowiedzialny za przyjęcie dokumentacji profesora Gerlisi. Usłyszał w słuchawce. Tak, zabezpieczyliśmy ją, rzekł ostrożnie. Raził go nonszalancki ton gówniarza w wieku jego syna, lecz wiedział, że może jedynie zgrzytać zębami z bezsilności. Sugestie senatora były jednoznaczne. Haddada nie można zrazić. Jego pomoc dla wojska jest bezcenna. Nie interesują mnie próbki zabrane przez was z kliniki. Możecie je zatrzymać. To były pokątne interesy Garlisi prowadzone poza moją wiedzą. Ale czy przypadkiem wśród dokumentacji nie zawieruszyło się kilka... osób? Sprawdziłem bardzo dokładnie zdjęcia z monitoringu i odnalazłem nieścisłości. Liczba ludzi wchodzących do kliniki, a później z niej wychodzących lub wywiezionych w czarnych workach nie zgadza się. Brakuje 4 osób. Pułkownik zaczął zastanawiać się, skąd Haddad ma taką pewność, że ludzie ci trafili do bazy. Ale szybko zrozumiał, w czym rzecz. Okulary GDV. Po prostu, mając do nich dostęp, miliarder widział wszystko, co wydarzyło się w klinice. Z jakiego powodu oni pana interesują? Próbował nie ustępować Frank. Czuję się odpowiedzialny za los każdego człowieka, także tych, o których mówi się, że są śmieciami. Czyż nie udowodniłem tego, wspierając opieką medyczną weteranów? Usłyszał cyniczną odpowiedź. A tak się składa, że wśród brakujących osób znajduje się bardzo bliska mi odkrywczyni grobu Centaura, pani profesor Ann Laskowski. Frank westchnął ciężko. Z chęcią spuściłby gówniarza w kimblu, ale nie mógł tego zrobić. O ile oczywiście chciał odmienić swój los. A chciał. Wszedł w świat polityki niedawno, ale już bardzo nie lubił polityków. Nie tylko z powodu cygar senatora. Najbardziej nie cierpiał ich za przekonanie, że świat bez nich rozpadnie się, nie poradzi sobie z konfliktami, nie będzie wiedział, którą drogą podążyć. Jakby zapomnieli, że to politycy kreują problemy, a wojskowi muszą po nich sprzątać. Mogę pana uspokoić, panie Haddad. Mam u siebie grupę wraz z Ann Laskowski, która dotarła tu z kliniki Gerlisi. Przypadkiem zaplątali się w nasz transport. Odnaleźliśmy ich jakieś pół godziny temu. Chcę mieć ich wszystkich u siebie, oznajmił Haddad, jakby zamawiał pizzę. Z chęcią spotkam się z nimi. Podziękuję za wykrycie mych lojek i rozwikłanie sprawy porwań. Co pan proponuje? Frank nie wierzył w intencje Haddada, ale nie mógł nic więcej zrobić. To proste. Załatwi pan ich zwolnienie, a ja ich odbiorę. Już wysyłam transport. Pułkownik McCormack uznał, że to najlepsze rozwiązanie. Pozbędzie się Terrego z tajnego ośrodka. Udowodni Haddadowi, że wojsko jest lojalne, a jednocześnie zatrzyma okazy i wyniki badań Gerlisi dla siebie. 3 pieczenie na jednym ogniu, a może i 4, bo tak mistrzowskie rozegranie może zostać docenione przez senatora i w końcu otrzyma szlify generalskie i zmianę przydziału. Dobrze, mój podwładny wypuści ich za pół godziny. Nie my was zapraszaliśmy. Do stołówki wszedł 30-latek w stopniu kaprala. Młody rocznik, świeżo po szkole, z regulaminowo przystrzyżonymi włosami oraz wypiekami na twarzy. Był mocno stremowany, co starał się ukryć przez zdecydowane ruchy. Jednak zbyt energicznie odsunięte krzesło omal się nie wywróciło, a zrzuconej na stół sterty dokumentów kilka kartek spadło na podłogę. Żołnierz musiał przyklęknąć, aby je podnieść. A gdzie pułkownik McCormack? Zapytał Terry. Kapral spojrzał na niego wzrokiem przepełnionym błaganiem o litość. Usiadł i w milczeniu zaczął sortować papiery. Później nabrał powietrza i ciężko wzdychając odważył się spojrzeć w oczy zatrzymanych. Przygotowałem deklarację lojalności. Możecie je dokładnie przeczytać, ale szkoda na to czasu. Ogólna wymowa jest taka, że jeżeli cokolwiek powiecie, napiszecie lub narysujecie na temat tego, co widzieliście w tej bazie, to czeka was długotrwałe więzienie bez procesu oraz bez prawa do odwiedzin. Przed każdym położył jeden komplet dokumentów i długopis. Ale to chyba niemożliwe, żachnęła się Ann, odsuwając od siebie papiery. On ma na myśli Guantanamo, czyli oskarżenie o terroryzm. W tym wypadku jest to zgodne z prawem, wyjaśniła spokojnie Subira. Ann spojrzała na nią przerażona. Wojsko ma wiele za uszami, ale to nie oni stoją za porwaniami weteranów. To ślepy trop. Musimy wrócić do poszukiwań rogacza, rzekł Terry, chwytając pod stołem dłoń Ann. Odetchnęła z ulgą. Aha. Mruknęła i już bez chwili zwłoki złożyła podpis. Terry też sięgnął po długopis. Subira i Federico spojrzeli po sobie pytająco i po krótkim wahaniu również podpisali deklarację. Kapral zebrał papiery i uderzając plikiem kart o blat stołu, wyrównał krawędzie. Wreszcie mógł z ulgą odetchnąć. Skoro podpisaliście deklarację milczenia, nic więcej do was nie mamy. Możecie odejść. Oznajmił, wstając od stołu. Czy teraz nas odwieziecie? Z uśmiechem zapytała Ann. Nie my was zapraszaliśmy. Nie mamy obowiązku was odwozić. Odpowiedział butnie, zatrzymując się w drzwiach. A gdzie my właściwie jesteśmy? Zapytał Federico. To może chociaż zamówicie nam taksówkę? Poprosiła ironicznie Ann. Kapral wymknął się bez słowa. Po chwili do stołówki weszło czterech żołnierzy, nakazując im iść za sobą. Najpierw długo jechali wagonikiem w tunelu, a później zaprowadzono ich do windy, która szybko ruszyła w górę. Po kilkunastu sekundach znaleźli się na powierzchni. Żołnierze kazali im wyjść, a cylinder windy natychmiast ponownie schował się w ziemi. Znajdowali się na jakimś pustkowiu, szarożółtym, bez śladów zielonej roślinności. Tylko piasek i kamienie wielkości dyni. W zasięgu wzroku nie było widać żadnych zabudowań. Obok włazu przebiegała udeptana droga ciągnąca się ze wschodu na zachód, w dolinie pomiędzy wysokimi pagórkami, aż po horyzont. Było dopiero wczesne południe, a słońce już przebiegało. Nie było gdzie się przed nim schować. Świetnie, to w którą stronę idziemy? Z rezygnacją zapytała Ann. Na wschód. Wcześniej czy później dojdziemy do wybrzeża, a słońce nie będzie nam świecić w oczy, rzekł zdecydowanie Terry. Był zaskoczony i miejscem, gdzie się znajdowali, i decyzją pułkownika, żeby wyrzucić ich na tę patelnię. Coś tu nie grało, przecież nie skazał ich na śmierć z pragnienia. Z pewnością decyzja zapadła ponad jego głową, ale jaki był jej cel? Idźmy na zachód, nie zgodził się z nim Federico. Z pewnością byliśmy w bazie 51, a ona znajduje się w Nevadzie. Do zachodniego wybrzeża mamy znacznie bliżej. Jestem pewien, że jak będziemy szli dokładnie na zachód, z czasem droga skręci na południe i dotrzemy do Las Vegas. Nim tam dojdziemy, uschniemy z pragnienia, zauważyła Subira. Musimy złapać autostop. Ann była pewna, że znalazła idealne rozwiązanie. Czy sądzisz, że to uczęszczana droga? Może od razu udamy się do baru z piwem, Coca-Colą i hamburgerami? Zapytał ironicznie Federico. Ktoś nią jeździ, Próbowała pocieszyć ich Ann.
A w nocy z pewnością lata tu UFO, zaśmiał się Federico.
Przez kilka minut szli w milczeniu. Byli zdruzgotani tym, co zobaczyli w tajnym ośrodku wojskowym, a teraz kazano im zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. Drogą bez końca, skąpaną w piekielnym skwarze słońca.
Skoro jesteśmy w strefie UFO, to mogę wam zdradzić, nad czym zastanawiałam się przed ostatnim piątkiem wolności, oznajmiła Ann. Rozważaliśmy wtedy wykorzystanie kodu DNA od strony komercyjnej, zapominając o innych możliwościach. Co masz na myśli? Zapytała Subira.
Lub kogo? Wtrącił Federico.
Choćby Raelian. Odpowiedziała. Jest taka sekta, która uważa, że 20 tysięcy lat temu odwiedzili nas kosmici, a Adam i Ewa zostali wypuszczeni do Edenu z ośrodka badawczego, w którym zmieniono ich DNA.
Ci Raelianie są mało realni, zaśmiała się Subira.
Raelianie, a nie Raelianie, poprawiła ją Ann. Nazwa sekty nie wywodzi się od słowa real, a od imienia ich boga, Rael. Przy okazji to ciekawe, że nazwano Boga słowem podobnym do określenia rzeczywistości. To podprogowa sugestia, że to prawdziwy Bóg.
To dlaczego je przekręcono? Zaciekawił się Federico.
Bóg nie może być zbyt blisko ludzi. Gdyby miał na imię realny, opadłaby zasłona niedostępności. A imię Rael kojarzy się z realnym, ale nie jest nim w sensie dosłownym.
No dobrze, ale co ci Raelianie mają wspólnego z genetyką? Zapytał Terry.
Hybrydy pojawiają się we wszystkich źródłach pisanych. W apokryficznych księgach Starego Testamentu Henoch wspomina olbrzymów o 6 palcach, a Baruch mówi, że było ich ponad 4 miliony i wytępił ich dopiero potop. Eusebiusz w kronikach, cytując egipskiego kapłana Manetona, powiada, że bogowie stworzyli ludzi o podwójnych, a nawet poczwórnych skrzydłach, o dwóch głowach, ludzi z kozimi nogami i rogami na głowie, a także osoby w postaci psów z czterema głowami i wiele innych krzyżówek. Na asyryjskim obelisku powstałym 1000 lat przed naszą erą widoczne są stworzenia o ludzkich głowach i ciałach lwa. Nie wspominając już o Homerze, który opisuje centaury, syreny, cyklopy i pegazy. A ja udowodniłam, że, przynajmniej w jednym przypadku, opisywał on istniejące hybrydy. A co, jeżeli i inne potwory żyły naprawdę? Do niedawna poglądy podobnych sekt mogliśmy uznawać za urojenia, ale dziś to już nie urojenia, to nasza codzienność. Dla Raelian nie istnieje Bóg nadprzyrodzony, gdyż rolę tę odegrali kosmici, odwiedzając naszą planetę, a gatunek Homo sapiens powstał w wyniku ich eksperymentów genetycznych. Tak przy okazji, dla nich jest to także sposób na nieśmiertelność. W ostatni piątek Subira wspominała o klonowaniu ludzi przez biochemiczkę Brigitte Boiselier. Nie wiedziała lub uznała za mało istotny fakt, że pani Boiselier jest nie tylko biochemikiem, ale też biskupem kościoła Raelian. Zarządza projektem Clonate finansowanym przez Valiant Venture, firmę utworzoną przez twórcę ruchu Raelian Voriliona.
A kim jest ten Vorilion, piewca nowej religii? Zapytał skołowany tym wywodem Terry.
Zapytaj, kim on nie był. Zaśmiała się Ann. Jako nastolatek utrzymywał się z grania na gitarze na ulicy. Z czasem, gdy go zauważono, zaczął nagrywać piosenki dla radia. Ale nie rozwinął talentu, gdyż jego promotor popełnił samobójstwo i przestano puszczać jego utwory. Wtedy przerzucił się na wcześniejszą swą pasję i wziął udział w wyścigach samochodowych. Później postanowił samemu je organizować oraz pisać o nich we własnej gazecie. Ale los dotknął go ponownie. Rząd wprowadził ograniczenia w organizowaniu wyścigów i Vorilion musiał szukać nowego źródła zarobku, a miał już wtedy żonę oraz dzieci. Na szczęście przyśnił mu się sen, w którym kosmita zabrał go na pokład pojazdu kosmicznego, oznajmiając, że został wybrany do przekazania ludziom prawdy o Bogu. Życiorys i zakończenie historii typowe. Bogowie nie rodzą się z cnoty, a z niepokojów duszy. Z tym, że kiedyś proroków zabierano do nieba w rydwanach, a dzisiaj czyni się to na pokładzie statku kosmicznego, skomentował słowa Ann Terry. To o nich są te nowe książki, które ostatnio czytałaś? Tak, najpierw poszperałam w sieci, a później kupiłam kilka książek.
Czyli wiedziałaś już o tym wszystkim, gdy dyskutowaliśmy w piątek o genetyce? Zapytała Subira, spoglądając groźnie na Ann. Troszeczkę. Nie gniewaj się, ale to wydawało się tak, można by powiedzieć, nierealne, że wolałam o tym nie wspominać. Odpowiedziała przepraszająco Ann. Wzrok Subiry złagodniał. Pośród szaro-żółtego pustkowia szli już od godziny. Terry z Ann z przodu, Subira z Federico kilka metrów za nimi. Słońce przesunęło się ze wschodu na zachód. Równie dobrze mogliby dreptać w miejscu. Nic się nie zmieniło. Wciąż kurz i słońce, teraz palące nie w kark, a w twarz. Musieli jednak iść. Tego Terry był pewien. Dopóki będą szli, będzie w nich nadzieja. Gdyby przysiedli na poboczu, zrezygnowali z pokonywania trasy, nadzieja wyparowałaby z nich szybciej niż kropla wody na rozgrzanej patelni. Poza tym może w końcu dojdą do rozstaju dróg, skrzyżowania z drogą już nie piaszczystą, a betonową lub asfaltową, którą pojazdy przemierzają częściej niż raz na dobę. Terry spojrzał na Ann. W wieczorowej sukni i zbyt dużych butach nie marudziła, tylko dzielnie dotrzymywała im kroku. Terry żałował, że za jego przyczyną zetknęła się z ciemną stroną świata. Omal nie straciła życia, a z pewnością utraciła część swojej niewinności, widząc, do czego prowadzą chore ambicje ludzi. Ale i cieszył się, że była przy nim i mogła poczuć, z jakimi emocjami od lat walczył. Wytrwała. Jej ta świadomość była warta tych ciężkich chwil. Już był pewien, że zawsze będzie mógł na nią liczyć, że go nie zawiedzie. Może zrobimy małą przerwę, zaproponowała Ann, widząc, że Terry coraz bardziej utyka. Udawał, że nad wszystkim panuje, ale dostrzegła, że przy każdym kroku zaciska z bólu zęby. Jeszcze nie teraz, jak dojdziemy do skrzyżowania, zbył ją. Ann przypomniała sobie poranek pośród zielonych łąk sprzed tygodnia. Miała wrażenie, że zdarzyło się to całe lata temu. Jakże pamięć może być zawodna. Możesz spędzić 10 lat nic nie robiąc, a wyda ci się, że był to ledwo tydzień. I przeżyć jeden pełen wrażeń dzień, a będziesz miał o czym wspominać przez następne lata. Szkoda, że nie była żoną Terry'ego. Mogłaby wtedy powiedzieć, że są już starym, zgranym małżeństwem. Nagle coś zwróciło jej uwagę. Czy to Fata Morgana? Zapytała, wskazując na mały punkt zawieszony ponad drogą. Przystanęli. Punkt nie był większy od ptaka. Ale jeżeli był to ptak, to chyba jedynie gołąb z wiadomością, ponieważ leciał wytrwale w linii prostej. Nie zbaczał przy tym z trasy, aby przysiąść na ziemi, wydziobując kilka ziaren, ani też nie polował na owady. Moim zdaniem to nie przywidzenie, odpowiedziała Subira, ale też nie ptak. Punkt powiększał się błyskawicznie, zbyt szybko jak na ptaka. Już byli pewni, że to pojazd mechaniczny. No nie, będą na nas polować jak w filmie Hitchcocka, północ, północny zachód, jęknął Federico. Subira spojrzała na niego pytająco. Nie wiedziałaś? Człowiek, który przypadkiem znajduje się w centrum intrygi szpiegowskiej, zauważa lecący dwupłatowiec. Tylko że Cary Grant na otwartym terenie mógł schować się pośród wysokiej kukurydzy, a tu nic nie rośnie. Wrzasnął i rzucił się do ucieczki, lecz Subira była szybsza. Federico, nie jesteś w kinie! Warknęła groźnie, przytrzymując go za kołnierz bluzy. Był taki irytujący, bojaźliwy i słaby, że aż musiała się nim zaopiekować. Tylko ona mogła znieść jego przycinki, wesprzeć go swą siłą. Bez niej utopiłby się w wódce. Nawet jeżeli się rozproszymy, mogą nas wystrzelać jak kaczki. Nie uciekniemy przed nimi. Może to nie było najlepsze wyjaśnienie dla cywila, ale nic innego nie przyszło jej do głowy. Dodała więc, wolę już zginąć, trzymając cię w ramionach. To jakaś zagrywka psychologiczna, żebym nie popełniał głupot? Federico, wciąż z paniką w rozbieganych oczach, spojrzał na nią nieufnie. Ostatnio nie tylko się zawieszasz, ale chyba szwankuje ci także system. Zażartowała, przyciągając go do siebie. Chodź tu, głuptasie. Terry i Ann spojrzeli na nich z uśmiechem i również przytulili się do siebie.
Co ma być, to będzie. Ważne, że z tobą, rzekł Terry. Gdy pojazd znalazł się bliżej, dostrzegli niezwykły kształt maszyny. To jednak nie był samolot, a śmigłowiec o bardzo dziwnej sylwetce. Poza wirnikiem na górze miał też dwa śmigła na skrzydłach. Co to za hybryda? Jęknął Terry. Czy już nie istnieje nic, co byłoby jednym w jednym? Zawsze musi być dwa lub trzy w jednym? To Eurocopter X-3, wyjaśnił Federico. To cywilne maszyny, nie wojskowe. A tak więc chyba nam nie grozi. Machajcie rękoma, może złapiemy autostop.
Chyba śmigłostop, poprawiła go Ann. Ale ja już widziałam taką maszynę. Damiano Haddad przyleciał identyczną na konferencję do kliniki Garlisi.
Terry spojrzał zamyślony na śmigłowiec. Czyżby Frank McCormack wydał ich Haddadowi? Tylko kim byli dla tego młodocianego miliardera? Łupem wojennym czy zagubionymi wojownikami walczącymi o prawdę? Śmigłowiec szykował się do lądowania. Zwolnił, wysunął podwozie i osiadł na środku drogi 20 metrów od nich. Po obydwu jego stronach otworzyły się drzwi. Miał bardzo niskie zawieszenie. Nie potrzeba było żadnych schodków, by wejść lub wyjść ze środka. Z wnętrza pojazdu wyskoczyło dwóch mięśniaków z bronią automatyczną w rękach. Chociaż byli ubrani w paramilitarne spodnie i bluzy, nie reprezentowali żadnej znanej Terrymu formacji wojskowej. Jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości co do ich zamiarów, to następna osoba wychodząca ze śmigłowca z pewnością je rozwiała. Był to poszukiwany przez nich od pewnego czasu człowiek z rogami. Terry mógł w końcu dokładnie mu się przyjrzeć. Mężczyzna miał szczupłą twarz, zimne oczy, a jego wąskie, zaciśnięte wargi układały się w grymas uśmieszku wędkarza, który właśnie nadziewa na haczyk robaka. Rudawe, rzadkie włosy ledwo zakrywały czoło, lecz wzrok przede wszystkim przyciągały rogi. Terry już nie miał wątpliwości, że wyrastają one wprost z czaszki.
Witam państwa, krzyknął w ich stronę rogacz.
Proszę się nie niepokoić, przychodzę z dobrą nowiną. Damiano Haddad zaprasza was na obiad. Ann ścisnęła dłoń Terry'ego, domyślając się, jakie myśli kotują się w jego głowie. Zerknęła na jego twarz, lecz poza chęcią mordu niczego nie dostrzegła. Jeszcze mocniej ścisnęła jego dłoń. Przedłużającą się chwilę milczenia przerwał nieśmiałym głosem Federico.
Jestem głodny, może skorzystamy z zaproszenia?
Zaproponował. Subire odsunęła go od siebie, spoglądając groźnie. Wtedy dodał po cichu. Obiecuję, że w odpowiedniej chwili sam nabiję mu guza. Terry uśmiechnął się. Masz rację, mi też burczy w brzuchu, a rogacz już nam nie ucieknie. Podchodzili pojedynczo do śmigłowca, dając zakuć się w kajdanki. Po kilku minutach maszyna wzbiła się w niebo i odleciała w kierunku słońca.